Patronem drugiego sezonu podcastu Sztuka poza ramami jest PGE Polska Grupa Energetyczna, wspierająca największe muzea i instytucje kultury w Polsce.
Jakie są największe wyzwania w pracy konserwatora? Dlaczego niektórych obrazów nie poddaje się konserwacji? Co zrobić, aby nie zniszczyć własnego dzieła sztuki? O tym dowiecie się z tego odcinka podcastu Sztuka poza ramami. Ja nazywam się Maja Michalak, a moją dzisiejszą gościną jest Joanna Sitnik-Van Hasselt, konserwatorka malarstwa, założycielka Eukon, w którym organizuje profesjonalne szkolenia dla konserwatorów. Cześć Asiu.
Cześć.
Jak się masz?
Bardzo dobrze, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło tu
być. Ja cieszę się, że jesteś, bo szczerze mówiąc mam tak strasznie dużo pytań i tematów, które chciałabym z tobą poruszyć, bo jednak fakt, że jestem po historii sztuki, nie świadczy o tym, że znam się na konserwacji. Ja myślę, że to wielu osobom może się łączyć, a to są zupełnie dwie oddzielne dziedziny. Myślę, że konserwatorom znacznie bliżej do artystów, chociaż właśnie przygotowując się do rozmowy z tobą, znalazłam twój cytat, w którym mówisz, że konserwator to połączenie artysty i naukowca. Dlaczego tak jest?
Tak, to prawda. Konserwacja dzieł sztuki to jest taka dziedzina interdyscyplinarna, w której musimy łączyć wiele specjalizacji, wiele umiejętności. Są to oczywiście umiejętności typowo artystyczne, to znaczy musimy mieć te artystyczne talent artystyczny, tak naprawdę. Kształcimy się też pod tym względem na naszych studiach, w trakcie studiów, ale również jest pełno takich aspektów bardzo ścisłych. Fizyka, chemia, też czasem biologia, to są takie różne przedmioty, które mamy na studiach, które musimy rozumieć przynajmniej w jakimś tam stopniu, żeby wiedzieć, co robimy i jak to robimy. Oczywiście jest też ten aspekt historyczno-sztuczny, ale też właśnie ja zawsze powtarzam, że historycy sztuki są bardziej specjalistami, wiadomo, w tych tematach, a my jesteśmy takim właśnie połączeniem tych wszystkich aspektów i tak to zbieramy razem, żeby właśnie być dobrym konserwatorem.
A ciebie co najbardziej interesuje właśnie ten akt tworzenia? Znaczy wiem, że konserwator nie ma tej możliwości ingerowania w to, jak dzieło wygląda, jeśli chodzi o jego historię, tylko raczej naśladuje i wchodzi właśnie w skórę artysty, żeby przywrócić go do pierwotnego stanu, to czy właśnie to jest dla ciebie najbardziej ciekawe? Czy to, w jaki sposób je uratować, jakie czynniki użyć, jakie techniki zastosować, żeby to dzieło przywrócić do stanu pierwotnego, czy jednak właśnie ten aspekt historyczno-artystyczny, poznawania historii dzieła, tego, dlaczego artysta to zrobił, w jaki sposób i właśnie czytania o nim, bo tutaj rzeczywiście myślę, że zanim staniesz do konserwacji, to już będziesz w fartuchu przysłowiowym i zaczniesz tworzyć, to jednak wymaga to sporego przygotowania.
Tak, jest sporo tego researchu. Oczywiście to zawsze zależy od tego, jaki to jest obiekt, czy też od możliwości, jakie mamy. Ale jeśli chodzi o moją ulubioną część, to ja jestem fanką tej praktyki, już tego działania praktycznego, blisko dzieła, dotykania go, wykonywania tych wszystkich zabiegów. No bardzo, bardzo to lubię. Ale ten element researchu też jest bardzo fascynujący. To jest tak, że jak się za długi czas spędzam nad praktyką, to mi brakuje tego aspektu naukowego researchu i dobrze, jak jest taka zmiana raz na jakiś czas. A z kolei, jak już zbyt długo zajmują te badania, no to wtedy już się tęskni do tej praktyki, żeby zacząć działać praktycznie. Więc to jest taki miks.
A co najlepiej wspominasz ze studiów? Albo co ci najbardziej zaskoczyło w trakcie nauki? Albo który moment był dla ciebie takim przełomowym?
No chyba najbardziej takie ekscytujące były właśnie te momenty, gdzie dostawaliśmy żywe obrazy, że tak to nazwę, po prostu prawdziwe dzieła, nad którymi już musieliśmy pracować. Na pewno zaskoczyła mnie ilość tej takiej chemii, fizyki, ilość tych przedmiotów ścisłych, mimo że byłam tego świadoma, to jednak na pewno... Przez długi czas myślałam, że to jest na takiej zasadzie, że no trzeba to odbębnić, a prawda jest taka, że trzeba się naprawdę też na tym skupić, żeby być świadomym konserwatorem, żeby rozumieć, co się dzieje z obrazem, jakie zachodzą reakcje ze środkami, których używamy, chemicznymi, więc to nie jest tak, że to jest tylko w teorii powinniśmy to rozumieć, tylko po prostu... To jest no, bardzo ważny aspekt pracy, żeby naprawdę wiedzieć, co się dzieje i co robimy, być bardzo takim świadomym. Było też dużo na studiach, już jak mówimy stricte o studiach, to było też dużo takich ciekawych przedmiotów, na przykład mikrobiologia i dochodziliśmy na zajęcia na Akademii Górniczo-Hutniczej, albo anatomia i zajęcia były prowadzone z panią, która uczy anatomii na Uniwersytecie Medycznym, więc mieliśmy też takich prowadzących z bardzo różnych dziedzin i z różnych innych kierunków i to było też bardzo ciekawe.
A czy kopiowaliście na żywo dzieła w muzeach?
Tak. Ja studiowałam w Krakowie i kopiowaliśmy, ja kopiowałam w sukiennicach. To były półroczne zajęcia i też w Muzeum Erasma Ciołka na innym roku. I to były takie półroczne zajęcia, podczas których raz na tydzień na te 3-4 godziny stawaliśmy przy sztalugach. Ludzie zwiedzali, a my na oczach innych malowaliśmy kopie.
Uwielbiam oglądać.
Bardzo to dobrze wspominam. Tak, to było niesamowite i też taki no, niesamowity klimat, niepowtarzalny.
A jeśli już jesteśmy przy pracy w muzeum, znaczy tutaj to był część studiów, ale też ostatnio bardzo popularne, a myślę, że coraz większą popularność zyskują konserwacje na żywo, tak bym to nazwała, czyli kiedy obrazy konserwuje się w salach muzealnych. Czasami wynika to z tego, że po prostu lepiej właśnie olbrzymie dzieło zostawić w sali i go nie transportować, ale czasami myślę, że to jest po prostu atrakcja też dla zwiedzających. I moje pytanie, co według ciebie jest powodem robienia takich inicjatyw przez muzeum i czy miałaś okazję kiedyś czegoś takiego doświadczyć?
Tak. Ja miałam okazję. Jak pracowałam, był taki okres, że pracowałam w Holandii w Instytucie Konserwatorskim w Maastricht około 3 lat. I ten instytut mieści się tuż obok Bonnefanten Museum. A w tym muzeum jest też jedna z pracowni instytutu, właśnie za przeszkloną ścianą. I zwiedzający podglądali nas przy pracy. Tam były zawsze jakiś taki większy projekt eksponowany i musieliśmy pracować na oczach zwiedzających. Ja jestem generalnie fanką takiego pomysłu, bo uważam, że to pokazuje nasz zawód, który jest bardzo zakulisowy, który mało osób jest jakby, no może nie mało, ta świadomość się zwiększa, ale nadal potrzeba właśnie zwiększania tej świadomości o tym, co robią konserwatorzy, że to jest specjalny zawód, że to nie jest tak, że każdy artysta wie, jak zakonserwować dzieła sztuki, tylko to jest oddzielna specjalizacja. Myślę, że też ciekawym aspektem jest to, żeby ludzie widzieli, że to wspólne dziedzictwo, że ktoś właśnie dba o to, że to jest jakby działanie na naszą wspólną korzyść dla nas wszystkich. I pamiętam, mam takie wspomnienie właśnie z tej pracy, gdzie starsze państwo, para starszych zwiedzających zapukała do nas, do tych drzwi szklanych. I jak wyszłam i zapytałam się, o co chodzi, to oni powiedzieli, że chcieliby nam podziękować za to, że robimy coś, z czego oni mogą czerpać. I to było takie piękne i też przypomniało mi troszkę o tej misji, która stoi za naszym zawodem. No są to górnolotne określenia, ale takie też no, prawdziwe.
Zdecydowanie. A czy umiesz wychwycić jakieś takie momenty, kiedy właśnie, czy to muzea, czy osoby prywatne, czy inne instytucje decydują się na konserwację? Czy to dzieje się tylko w momencie, kiedy organizuje się wielką wystawę, no i wszystko musi być piękne, tak jak w przypadku ostatniej wystawy Vermeera, gdzie większość prac, które dawno nie były konserwowane, rzeczywiście były odświeżone? Czy w przypadku właśnie, nie wiem, osoby prywatnej, kiedy chce sprzedać? Czy są też jakieś inne motywacje i co jest takie najbardziej dominujące?
Mm-hmm. No, myślę, że tutaj na pewno trzeba podzielić motywacje instytucji, takich jak muzeum i osób prywatnych. Jeśli chodzi o muzea, no to na pewno te wystawy są takim taką motywacją do działania, jeśli chodzi o konkretne obrazy. Dużo też zależy od funduszy, jakimi dane muzeum dysponuje.
A czy
dana
instytucja. Możesz powiedzieć, ile kosztuje mniej więcej konserwacja? Znaczy wiem, że to w zależności od dzieła, ale jakie to są ramy?
Bardzo zależy. I powiem szczerze, że też właśnie zależy, czy to jest połączone z jakimś dogłębnym researchem. I wtedy na przykład muzea, te kwoty są zazwyczaj większe, bo tam też wchodzi dokładna dokumentacja, dokładny research. A jeśli chodzi o jakieś takie bardziej prywatne działania, no to wiadomo, że wtedy jest mniejszy fundusz, więc też na przykład mniejsze badania, nie tak dogłębna dokumentacja, tylko z zakresu działań konserwatorskich, więc no, to może być, albo jeżeli jest dosłownie jeden ubytek tylko i wyłącznie, no to może być kilkaset złotych, to może być kilka tysięcy, a może być kilkadziesiąt tysięcy.
Czy słyszałaś o jakiejś najdroższej konserwacji?
Nie, trudno mi tak powiedzieć, bo aż tak nie śledzę jakichś takich większych projektów. Wiem z takich jakby moich doświadczeń jeszcze z pracy z muzeum w Belgii, tam na przykład czasami to były no, kilkadziesiąt tysięcy euro jakiś taki projekt. Na pewno są jeszcze droższe, no bo są tak naprawdę konserwacje, które trwają latami, no to wtedy to są ogromne pieniądze, wiadomo. Mówimy już naprawdę dużych kwotach, więc no bardzo zależy.
Dobra, wróćmy do pytania, które zadałam wcześniej, bo cię rozproszyłam.
Tak, a jakie to było pytanie?
Jaka jest motywacja do poddania konserwacji?
Tak. Czasem jest to podróż na przykład, właśnie na jakąś wystawę, ale ta świadomość, że to będzie dłuższa podróż dzieła.
Żeby było lepiej zabezpieczone?
Tak, trzeba zabezpieczyć, trzeba sprawdzić stan zachowania dokładnie.
Bo są też takie dzieła, które nie mogą podróżować ze względu na swój stan?
Tak. Są takie, czasami instytucje odmawiają, jeżeli jest dzieło zbyt delikatne. Jeśli chodzi o konserwacje indywidualne, klientów indywidualnych, bardzo często, myślę, motywacją jest sentyment. I taka zwiększona świadomość na temat tego, co klient ma w swojej kolekcji, albo nawet nie nazywa tego kolekcją, bo po prostu ma jakąś pamiątkę. I bardzo często się z tym spotykam, że...
Ostatnio jak weszłam do ciebie do pracowni, to właśnie opowiedziałaś jedną z takich historii.
Tak, dokładnie. Klient dostał obraz po babci, czy prababci, nie pamiętam dokładnie, ale był to bardzo cenny dla niej obiekt. Przewoziła go w trakcie wojny, Więc jakby z szacunku też do tej historii chciał zadbać o ten obiekt i bardzo, ja bardzo lubię takie historie i doceniam je bardzo, że ktoś chce po prostu zadbać o to takie własne dziedzictwo, które ma rodzinne. Oczywiście są też takie motywacje, ktoś na przykład buduje większą jakąś kolekcję i chce o nią zadbać, chce ją eksponować, albo też wypożyczyć właśnie na jakąś wystawę. Także czasami ta motywacja jest taka spowodowana jakimś wypadkiem, bo coś się stało i trzeba o ten obraz zadbać po prostu jak najszybciej. Tak też bywa.
A jakie wypadki się zdarzają z dziełami sztuki, które albo z którymi ty miałaś do czynienia?
No przeróżne jakieś takie...
Przecieranie mokrą szmatką?
Tak. To jest najczęstszy chyba przypadek, bo naprawdę mało osób zdaje sobie sprawę, że to nie jest dobre działanie i naprawdę może sporo szkód wyrządzić. Jakieś wypadki typu, no nie wiem, gdzieś jakieś stuknięcie, jakieś uszkodzenie mechaniczne, jakieś przedziurawienie, no bywają też pożary, tak jak to
doświadczyłam tego no
właśnie,
dokładnie rok
niestety,
temu.
Tak, więc to bywa. Czasem jest też po prostu złe eksponowanie obrazu gdzieś tam przy kominku, czy w kuchni i zbiera się ten kurz, tłuszcz, o takie rzeczy. Na przykład wypadki też się zdarzają w trakcie oprawy. Sama mam taki przypadek też z pracy muzeum, gdzie przygotowywaliśmy obraz do transportu i taka ekipa transportowa, która już się tym zajmowała, to był ogromny obraz, przenosiła obraz do ramy. No i niestety tak niefortunnie róg zahaczył, że trzeba było jeszcze tą konserwację poprawić, bo tam się wygiął róg i trzeba było bardzo szybko ratować, bo jeszcze mało czasu zostało do transportu, więc też takie sytuacje się zdarzają.
A czy możesz powiedzieć jakieś takie rady właśnie dla osób, które mają dzieła sztuki w domu, czy to oprawione, czy nieoprawione, właśnie w jaki sposób o nie dbać, co można robić, czego zdecydowanie nie, kiedy jest ten moment, żeby oddać do konserwacji i może właśnie co robić też w transporcie?
Tak. Jest kilka takich zasad, o których bardzo trzeba pamiętać, bardzo ważne to jest. Na przykład właśnie to przecieranie obrazów. Nie polecam używać żadnych płynnych środków, nawet czystej wody, czy żadnych mokrych chusteczek, nic takiego. Woda naprawdę potrafi być destrukcyjna dla obrazu. Nawet takie ściereczki z mikrofibry potrafią dużo szkody narobić. Ostatnio nawet moja obserwatorka wysłała mi takie zdjęcie ikony, którą kupiła, współczesną ikonę i artystka też, która właśnie namalowała tą ikonę, poleciła, żeby w ten sposób przecierać raz na jakiś czas. No i niestety ściereczka z mikrofibry zahaczyła o warstwę malarską i powstały ubytki. Więc już w nowym tak naprawdę dziele, gdzie no, właścicielka chciała jak najlepiej, bo przecież nie podejrzewała, że coś się stanie, no już są ubytki. Więc ja zawsze polecam bardzo delikatnym pędzelkiem i tylko i wyłącznie w ten sposób omiatać. A jeżeli dzieje się cokolwiek, co wzbudza nasze wątpliwości, no to dobrze jest jednak skonsultować się z konserwatorem, bo jakiekolwiek własne próby mogą się po prostu źle skończyć. Zawsze jest to ryzyko.
A jeżeli samodzielnie chcemy przetransportować jakieś dzieło, bo a, chcemy je sprzedać, b, zmieniamy miejsce, w którym chcemy, żeby było eksponowane, to w co najlepiej zabezpieczyć, tak najprościej?
Tak, jest kilka takich zasad. Na pewno, oczywiście, jeżeli mamy na to możliwości finansowe, idealnie jest zamówić dostosowaną do transportu skrzynię drewnianą, zbudowaną specjalnie dla tego obiektu.
Ale tutaj zapewne to jest już przy dziełach,
tak,
które wartość mają na poziomie kilkuset,
tak,
tysięcy albo milionów.
Tak, to prawda. Aczkolwiek jeżeli transport jest za ocean, to jednak radziłabym pomyśleć o takim transporcie, o takiej skrzyni, ponieważ no mam przykład na to. Ostatnio przyszedł do mojej pracowni właśnie dzieło z Nowego Jorku i były te obrazy zapakowane w drewnianą skrzynię i ja, jak je otrzymałam, to widziałam ślady butów na tej drewnianej skrzyni. Więc ewidentnie ktoś po tym chodził. Całe szczęście nie wpłynęło to na stan zachowania dzieł, ponieważ dobrze były właśnie zapakowane, więc no zależy, gdzie to wysyłamy, więc tutaj
jaką
można...
mamy nad tym kontrolę.
Tak, dokładnie. Można oczywiście... jeżeli nie mamy takiej możliwości, to musimy się postarać zrobić jak najlepiej, na ile nas dostać. Można zapakować na przykład zawsze pierwsza warstwa, która dotyka dzieła, to powinien być jakiś materiał, który ochroni bez względu na to, co potem położymy.
Ale mówisz o jakiejś tkaninie, czy folia bąbelkowa na przykład wystarczy?
Nie. Ja zawsze radzę, żeby coś pomiędzy obraz i folię bąbelkową włożyć. To może być płótno bawełniane, to może być taka tkanina Tyvek, to jest taka bardzo popularna i praktyczna tkanina, którą można wykorzystać, ponieważ bezpośredni styk warstwy malarskiej z folią bąbelkową też może być ryzykowny. Widziałam takie, nie osobiście, ale zdjęcia dzieł, w których folia bąbelkowa odcisnęła się na warstwie malarskiej. Tak, ponieważ tam było ciśnienie, temperatura też swoje zrobiła podczas transportu i było takie zniszczenie. Więc też zawsze uczulam, że jak się używa już folii bąbelkowej, to zawsze tą stroną bez bąbelek do warstwy malarskiej.
A czy w takim razie, na przykład jeżeli mamy karton, to lepiej zastosować sam karton, niż folię bąbelkową?
Można zrobić na przykład karton, a na to jeszcze folię bąbelkową i dodatkowy karton. Ja zawsze radzę robić taką kanapkę, po prostu wielowarstwową paczkę. No im więcej tych warstw, tym lepiej. Można też wykorzystać styropian. Są specjalne pudła wykładane styropianem i to też można zamówić i to jest o wiele tańsza alternatywa, a też fajna, bo jest lekka, a jednocześnie jest ten bufor dość spory ochrony. Można też transportować zwinięte obrazy, tylko też w odpowiedniej tubie. No to już jest taka bardziej skomplikowana procedura zwijania obrazów, więc tutaj też bym nie radziła samemu tego robić, tylko może właśnie skonsultować się z konserwatorem, ponieważ jest kilka zasad, o których trzeba pamiętać i tutaj no, też można zrobić szkodę, jeżeli się nieodpowiednio zwinie ten obraz, ale jeżeli się umiejętnie to zrobi, to też jest jak najbardziej bezpieczne.
Ty zajmujesz się przede wszystkim konserwacją malarstwa. Tak. I nie tylko malarstwa, które jest współczesne, o którym teraz powiedziałaś, ale przede wszystkim też malarstwa dawnego. Czy widzisz jakieś takie zasadnicze różnice w podejściu do konserwacji? Czym to się różni i jak ty musisz inaczej być przygotowana?
Tak, jest sporo różnic. Może nie tyle w podejściu, bo jakby no, etyka konserwatorska zawsze jest taka sama.
A możesz coś powiedzieć jeszcze właśnie? Co jest w etyce konserwatora?
No na przykład wszystkie środki, które używamy, powinny być odwracalne. To znaczy nie możemy używać niczego, co na stałe zmieni ten obraz czy to dzieło i nie można by tego zabiegu odwrócić. To jest bardzo ważny aspekt. Oczywiście wszystkie materiały muszą być stabilne fizykochemicznie. Oprócz tego musimy pamiętać, że nasza praca jest zadaniem jest oczywiście ochrona, zatrzymanie procesów starzeniowych, ale jeżeli mówimy tu o restauracji, to przywrócenie tego wyglądu oryginalnego albo jak najbardziej zbliżonego do oryginału. Nie możemy nic kreować. Naszym zadaniem jest wyciągnąć z dzieła to, co było jakby pierwotnym zamysłem artysty, a nie tutaj konserwator nie może się bawić w artystę, tylko jest raczej takim no pod tym względem troszkę rzemieślnikiem, żeby jednak tutaj uszanować tą wizję artysty.
Nie możesz zmieniać kolorów ani domalowywać sobie elementów.
Tak, nie, nic też kompozycyjnie zmieniać, więc tak, to są
A
bardzo
co się
istotne.
Dzieje w momencie, kiedy danego fragmentu obrazu po prostu nie ma. Albo został odcięty, zniszczony, albo zostało tak uszkodzone dzieło, że naprawdę nie wiadomo, nie są zachowane żadne zdjęcia, szkice, nic. To co wtedy?
Najczęściej w takich przypadkach to jest, zbiera się komisja konserwatorska, żeby przedyskutować tą sprawę i podjąć decyzję wspólnie, bo rzeczywiście jeżeli zachowa się jakaś dokumentacja, no to wtedy mamy ułatwione zadanie na podstawie zdjęć, fotografii możemy odtworzyć, a jeżeli nie, no to różnie. Jeżeli to jest motyw jakiś ikonograficzny znany, to znaczy powtarzalny, można wykonać rekonstrukcję na podstawie To też zależy, jak duży jest ten fragment, no bo jeżeli to jest większość obrazu, to nie. Jeżeli to jest jakiś mały fragment, to na podstawie może jakichś innych odniesień można i śladów też jakichś na obrazie, można tą rekonstrukcję przeprowadzić. Jeżeli zupełnie nie, no to czasami się uzupełnia na przykład tylko kolorystycznie plamę. Na przykład świetnym przykładem jest Kaplica Trójcy Świętej w Lublinie na zamku, gdzie są po prostu plamy kolorystyczne, żeby całość była taka spójna i żeby te, żeby jakieś białe świecące ubytki nie dominowały i nie przeszkadzały w odbiorze całości. To są po prostu, jest retusz takimi plamami większymi kolorystycznie, żeby kompozycja została zachowana, ale bez odtwarzania brakujących fragmentów, więc w ten sposób też można do tego podejść.
A jeśli są takie brakujące fragmenty i naprawdę nie wiadomo, co zrobić, to też kojarzysz, że się robi rekonstrukcje konserwatorskie jako oddzielne dzieła, albo właśnie jakieś takie symulacje tego, jak to dzieło mogło wyglądać, ale to jest właśnie zazwyczaj propozycja i takie trochę wróżenie z fusów, kiedy nie mamy rzeczywiście dokumentacji tego.
Tak, czasami właśnie to robi się taką kopię konserwatorską z propozycją właśnie, tak jak mówisz, jak to mogłoby wyglądać, a dzieło zostawia się po prostu w takim stanie, jakim jest. Więc no to zależy.
Dobra, wróćmy do znów pytania, które wcześniej zadałam. Dzisiaj trochę skaczemy, ale to wszystko jest tutaj interesujące. Jakie różnice widzisz właśnie w konserwacji dzieł dawnych i współczesnych?
Powiem szczerze, że dla mnie, nie tylko dla mnie, ale generalnie uważa się, że dzieła współczesne są trudniejsze do konserwacji niż dzieła dawne. Wynika to zazwyczaj z technologii. Po prostu dawniej bardzo dużą rolę przywiązywano do technologii powstawania dzieła. Najczęściej te obrazy bardzo dawne, no to są to obrazy w jakichś kolekcjach muzealnych czy prywatnych, ale zazwyczaj w bardzo dobrych warunkach przechowywania. I to też ma wpływ. Jeśli chodzi o sztukę współczesną, to dużo jest eksperymentów różnych technologicznych. Czasem nie do końca wiemy, jaka była dokładna technika czy technologia, jak dane dzieło powstawało. Następnie nie wiemy, co się z nim działo, w jakich warunkach było przechowywane i to wszystko ma wpływ. Więc z mojego doświadczenia wynika, że te dzieła sztuki dawniej są tak łatwiejsze do konserwacji. Oczywiście różne są aspekty. Są to, w obu przypadkach trzeba być bardzo ostrożnym, ale jakby więcej wiemy na temat tego, czego możemy się spodziewać po obiektach sztuki dawnej niż współczesnych.
Szczególnie też, że kiedyś te zasady powstawania dzieła czysto techniczne były bardzo określone. Jak się robiło w technice olejnej, to w ten i w ten sposób. Jak enkaustyka, to też inaczej się mieszało. Tempera, akwarela, wszystko by miało skodyfikowane jakby procesy, a teraz w sztuce współczesnej i może być piasek i sznurki i farby syntetyczne i robione samodzielnie i właśnie eksperymenty, więc nie dziwię się, że jest to spore wyzwanie. A czy są tacy artyści, którzy mają tak ciężką technikę pracy, że nie podejmuje się ich konserwacji, albo właśnie trzeba być wyspecjalizowanym, albo z jakąś dużą właśnie uważnością to robić?
Nie przychodzi mi na myśl żaden konkretny artysta, który jakby wiadomo, że nie można konserwować jego dzieł. Są tacy artyści na przykład lat 50., których obrazy się bardzo sypią, bo była wtedy taka tendencja do przemalowywania płócień albo używania płócien, które były już wcześniej zamalowane, co jest tak naprawdę dużym błędem technologicznym. Słyszałam właśnie, że obrazy Jana Cybisa w ten sposób się zachowują.
Pamiętam, że na studiach właśnie jeden z wykładowców nam mówił, że nie kupujcie Jana Cybisa, bo tego nie da się uratować.
Tak. To ja z kolei też słyszałam o tym. Sama miałam właśnie do konserwacji obraz z 55 roku. Dokładnie ten sam case. Mnóstwo łusek, pod spodem była inna warstwa malarska. No, trzeba pamiętać o tym, że na tej warstwie malarskiej, na której powstaje kolejna, tam jest też jakaś warstwa zazwyczaj już brudu, kurzu. To też wpływa na tą przyczepność kolejnych warstw. No nie bez powodu zawsze przygotowuje się płótno, gruntuje, jest ta zaprawa, żeby te warstwy były związane. No a jeżeli no właśnie kolejna warstwa powstaje na kolejne, no to już ta adhezja nie jest taka dobra. Więc potem one się odspajają, tworzą się łuski, to tak można podklejać, to się w innym miejscu robi. Także czasami są takie żmudne prace.
A co z konserwacją dzieł, które są po dwóch stronach zamalowane?
Można, jak najbardziej. Jest wiele przykładów takich konserwacji. To się da jak...
Czyli to jest lepsze, niżeli obraz na obrazie.
Tak, tak. To już lepiej w tą stronę.
A czy masz jakieś w głowie właśnie takie przykłady obrazów, których nie poddaje się konserwacji? I jeśli tak, to dlaczego?
No tutaj oczywiście przychodzi na myśl Mona Lisa, która na cały świat czeka, aż zdejmą z niej werniks, a jednak konserwatorzy się tego nie podejmują. Podyktowane jest to tym, że badania pokazały, że jest wiele warstw cienkich laserunków na obrazie Leonardo da Vinci i konserwacja czy zdejmowanie werniksów mogłoby naruszyć te laserunki. No, istnieje to ryzyko, a ponieważ kolejną zasadą etyczną konserwatorów jest primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić, jeżeli jest jakiekolwiek ryzyko, że nasze prace tak naprawdę doprowadzą do jakichś zniszczeń, czy do naruszenia tej tkanki oryginalnej, no to lepiej nie robić nic i skupiać się na profilaktyce, na konserwacji prewencyjnej, niż na restauracji.
Ale myślę też, że w przypadku Mona Lizy, jak i innych sławnych dzieł, właśnie dochodzi ten czynnik popularności i tego, że dane dzieło jest tak bardzo znane i opatrzone, że zmiana, a raczej przywrócenie pierwotnej formy tego dzieła może być bardzo zaskakujące, wręcz kontrowersyjne. To się stało w momencie, kiedy odrestaurowano Kaplicę Sykstyńską i po latach, kiedy oglądano dzieła Michała Anioła, jakie ciemne, spokojne, właśnie z taką warstwą beżu, czyli po prostu kurzu i wszystkich innych rzeczy, które na tym osiadły, no to było, ach, to jest piękny renesans. A jak to zdjęto i okazało się, że Michał Anioł, co było wiadomo, malował bardzo intensywnymi kolorami, ale większość osób nie zdawała sobie z tego sprawy, no to wiele osób zarzucało konserwatorom, że to oni popełnili błąd i co oni zrobili z dziełami sztuki. Więc myślę, że właśnie ten moment, kiedy my się przyzwyczajamy do tego, jak dzieło wygląda, bo właśnie A, bardzo długo nie było poddawane konserwacji, B, jest tak ważne i tak drogocenne, że niektórzy nie chcą po prostu podejmować się ich renowacji, żeby nie zaszkodzić. Co też możemy porównać do naszego dzieła, a raczej tego, który znajduje się w polskiej kolekcji, czyli Damy z Gronostajem. Bo tutaj ingerencja w samo dzieło jest olbrzymia.
Tak, tak, tak. No tutaj jeżeli te warstwy późniejsze zostałyby zdjęte, no to mielibyśmy do czynienia z niebieskim tłem, a nie z czarnym, jakie znamy. Z tego, co pamiętam, to jeszcze korale były chyba domalowane później, ale tutaj nie jestem pewna.
Pewno tam było podkreślony mocno ten wizerunek, bo kiedy dodane zostało czarne tło na początku XIX wieku, no to ten portret trochę osiadł. Tak. I trzeba było go właśnie podbudować konturami silniejszymi, właśnie innymi elementami, które zostały podkreślone.
Tak, tak. A badania pokazują, że właśnie pod spodem jest niebieskie tło. No tutaj jeszcze dochodzi też taka kwestia, że to kolejny taki trudny aspekt etyki konserwatorskiej, że czasami te późniejsze zmiany są już jakby też wartością historyczną. I tutaj też często właśnie komisje konserwatorskie zbierają się, żeby zadecydować, co zostawić, co zdjąć. Różne są podejścia, różne preferencje. Czasami to też się różni właśnie w zależności od kraju. Niektóre tak ogólnie, uogólniam teraz oczywiście, ale w niektórych krajach, muzeach no, najważniejsze jest, żeby dojść do tego pierwotnego wyglądu, zamysłu artysty, a czasami jednak konserwatorzy decydują się zostawić te kolejne warstwy też jako taki świadek historii dzieła. Więc no, jest sporo takich aspektów dyskusyjnych, nad którymi całe grono, całe komisje się zastanawiają.
A czy ty pamiętasz jakąś historię właśnie pracy nad jakimś konkretnym dziełem, które okazało się inne niż miało być, właśnie albo ze względu na swoją historię, albo być może na to, że nie były oryginałem, albo jeszcze coś innego na nich znalazłaś?
Raz miałam taką sytuację, ja to mówię, odkrycia fałszerstwa. I to jest taka no, fascynująca historia, którą często opowiadam, no bo rzeczywiście to było bardzo ciekawe. To było jak pracowałam właśnie w Instytucie Konserwatorskim w Holandii i prywatny klient przyniósł obraz znanego artysty XVII-wiecznego. I podczas pracy nad tym obrazem, ja go oczyszczałam, zobaczyłam, że tam się jakieś dziwne rzeczy dzieją i zawsze jak coś wzbudza moje wątpliwości, no to lubię ten obraz obejrzeć pod mikroskopem i też moje działania pod mikroskopem, żeby dokładnie wiedzieć, co robię. I podczas tej obserwacji zobaczyłam, że zdejmując werniks, zdejmuję też krakelury. Tak, krakelury, czyli siatka spękań, to nie jest coś, co da się zdjąć, bo to jest spękanie warstwy malarskiej, więc jeżeli ja zobaczyłam, że to ściągam, no to okazało się, że to po prostu były namalowane krakelury, ale zostały zrobione, to było tak misternie zrobione, że nie dało się tego po prostu zauważyć gołym okiem i pamiętam cała pracownia, wszyscy konserwatorzy się zbiegli, żeby zobaczyć, bo to naprawdę pod największym powiększeniem mikroskopie było dopiero widoczne i to też moi koledzy z pracy z 20-letnim, 30-letnim doświadczeniem mówili, że no czegoś takiego jeszcze nie widzieli, żeby to było tak porządnie, tak misternie zrobione. Także tak.
Ciekawe, a czy widzisz jakieś takie duże różnice, jeśli chodzi właśnie o podejście w konserwacji, którego doświadczyłaś w Holandii czy w Belgii w porównaniu z Polską?
Są na przykład takie różnice w wyborze materiałów, których się używa. Czasem widoczne są właśnie, tak jak mówiłam, preferencje, czy to kraju, czy to konkretnej jednostki muzealnej. Na przykład w Holandii bardzo się lubi używać materiałów syntetycznych. W Polsce bym powiedziała, że taki miks, różnie to bywa, na przykład w Belgii bardziej historycznych, naturalnych.
Też nie można prawdziwa ślina, a nie syntetyczna?
Tak, chociaż tu bardziej mówię na przykład w farbach do retuszu.
Nie, ale zawsze to ludzi szokuje, że jak to ślinę do obrazu?
Tak, tak. Ja akurat nie jestem fanką tego rozwiązania, chociaż jest to bardzo dobry środek czyszczący, ale ja osobiście nie lubię, jakoś nie jest to dla mnie przyjemne.
Niehigieniczne.
No tak, tak, tak. Więc czasem są takie preferencje i to też nie można określić, co jest lepsze, co jest gorsze. To jest po prostu kwestia jakby wyboru. Wszystkie te rozwiązania są etyczne. Tak jak wracam do tej etyki ciągle. Tak, widziałam więcej takich różnic w nauczaniu, może pod tym względem, ponieważ u nas studia konserwatorskie są na Akademii Sztuk Pięknych. Oczywiście jest też Uniwersytet w Toruniu, to jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika. No ale Warszawa, Kraków to jest Akademia Sztuk Pięknych. No i samo to, że jesteśmy na uczelni artystycznej, już jakby wskazuje na to, że ten aspekt artystyczny jest taki istotniejszy. W Belgii, w Holandii to są uniwersytety, czasem techniczne nawet, więc tamten taki aspekt naukowy, techniczny czasami jest silniejszy. Tak jako taka konserwacja się wiele nie różni.
A czy dla ciebie było motywacją właśnie pójście na konserwację ze względu na tę możliwość bycia artystą, tylko w innym tego słowa wymiarze, czy właśnie raczej chemikiem, właśnie zajmującym się pięknymi rzeczami?
Nie, dla mnie ten aspekt taki artystyczny, praktyczny też jakby zawsze był istotny.
A ty sama malujesz?
Tak, tak. To znaczy teraz ostatnio mniej, bo nie ma tego czasu, ale tak, nadal to jest dla mnie istotny aspekt i kiedyś wcześniej malowałam, troszkę teraz tęsknię za tym, już bym chciała naprawdę sięgnąć z pędzla i farby i coś pomalować.
W którymś z twoich wywiadów właśnie znalazłam informację, że tak, że tworzysz kopię na zamówienie.
Tak, tak, tak. I tego też jesteśmy uczeni w trakcie studiów, technologiczne kopie dzieł sztuki, też etyczne.
A bo co to też znaczy jest istotne. Właśnie? Bo tutaj warto, żebyś wytłumaczyła, czym jest prawdziwa kopia, która tak. Nie jest fałszerstwem. O tym
tak,
mówimy.
Tak, tak. Jakby można wykonać kopię etycznie, która nie udaje falsyfikatu, tylko trzeba pamiętać o pewnych zasadach. Na przykład delikatnej zmianie formatu, czyli to nie może być identyczny format jak oryginału. Oczywiście nigdy nie kopiujemy sygnatury artysty. Dobrze jest, tak przynajmniej też nas uczono na studiach, żeby zmienić jakiś szczegół i to też opisać, że tutaj ten szczegół jest zmieniony. Także kopia może nadal mieć tą samą technologię, tą samą kompozycję i kolory, ale musi być jasne, że jest to kopia, a nie falsyfikat.
A czy ludzie zamawiają kopie słynnych obrazów, czy jakichś dla nich istotnych?
Tak, tak, tak. Czasami zamawiają kopie słynnych obrazów. Nie jest to bardzo częste, ponieważ wykonanie też takiej typowej, technologicznej kopii to jest dużo czasu i dużo pracy, więc oczywiście to się też wiąże z ceną, ale tak, niektórzy bardzo by chcieli mieć taki właśnie jakiś obraz w kolekcji, a wolą to niż reprodukcję.
A jaką kopię robiłaś? Jakieś takie dzieła, które będzie szerszej publiczności znane?
Martwe natury, zazwyczaj takie
holenderskie?
Tak, holenderskie, hiperrealistyczne.
Uwielbiam.
Tak, i właśnie ludzie uwielbiają, ja sama uwielbiam. Więc to, często są to też ikony. Ikony temperowe. Nie robiłam chyba takiego bardzo znanego dzieła. Takiego typowego. Mona Lizy nie kopiowałam.
No tutaj lepiej kupić reprodukcję, jeżeli ktoś ma marzenie, zdecydowanie. Dobrze, Asiu, tak na sam koniec powiedz, gdzie można ciebie znaleźć i co u ciebie można dostać?
Można mnie znaleźć na moim Instagramie, na stronie internetowej, na Facebooku.
Konserwacja malarstwa.
Tak, wszędzie jestem pod nickiem Konserwacja malarstwa. Mam swoją pracownię w Warszawie, w centrum Warszawy, więc przyjmuję obrazy do konserwacji. Udzielam też różnych takich konsultacji, jeżeli ktoś ma właśnie problem z odpowiednim transportem, czy ekspozycją, czy po prostu chciałby skonsultować jakiś taki temat, to też zapraszam. Napisałam też e-booka, jak dbać o dzieła sztuki.
To szalenie istotne, żeby
tak, to jest taki
powiedzieć.
Taka skondensowana pigułka wiedzy dla kolekcjonerów, każdego, kto ma w swojej kolekcji choćby nawet jeden obraz, bo to są takie, to jest zbiór ważnych informacji na temat właśnie ekspozycji, oprawy, transportu, zniszczeń. Tam też podawałam przykłady najczęstszych zniszczeń razem ze zdjęciami, żeby w ogóle wiedzieć, co się dzieje z naszym obiektem i w jakim, w którym momencie zgłosić się do konserwatora. Także tutaj też zapraszam. No albo właśnie ktoś życzy sobie zamówić jakąś kopię, to też jak najbardziej zapraszam.
Asiu, dziękuję ci serdecznie za tę rozmowę. Bardzo. Oczywiście linki do tych wszystkich miejsc, o których powiedziałaś, ja dodałam w opisie tego podcastu. A teraz dziękuję wam za wysłuchanie. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, to oczywiście zapraszam do oceniania. A tobie, Asiu, nie tylko dziękuję za rozmowę, ale również za fakt, że dbasz o te obrazy i my możemy się nimi cieszyć w najpiękniejszej ich wersji, bo o to chodzi, żeby po prostu tu dzieła z nami przetrwały jak najdłużej.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Ten odcinek wysłuchaliście dzięki patronowi podcastu PGE Polskiej Grupie Energetycznej, która od lat wspiera kulturę i działania artystyczne w Polsce.